Trzecie Radio RMF 24. My teraz zajmiemy się Ukrainą i rzekomym, planowanym, możliwym pokojem czy też zawieszeniem broni między Rosją a Ukrainą, bo coraz głośniej o tym się mówi. Niektórzy wręcz twierdzą, że pokój nigdy nie był tak blisko. Amerykańska propozycja po pewnych renegocjacjach została wstępnie zaakceptowana przez Ukrainę. Doradca rosyjskiego przywódcy Władimira Putina do spraw polityki zagranicznej Juri Juszakow potwierdził, że w przyszłym tygodniu do Moskwy przyleci wysłannik Donalda Trumpa Steve Witkow. To ten, który tłumaczył, jak Putin powinien się zachować, żeby przekonać Donalda Trumpa do swoich racji, a także potwierdził, że przedstawiciele Ukrainy i Rosji spotkali się w Abu Dhabi. Czy pokój jest realny, czy obie strony go chcą i komu na nim zależy najbardziej? O tym wszystkim porozmawiam teraz z politolog ze Szkoły Głównej Handlowej, profesor Katarzyną Pisarską, przewodniczącą Rady Fundacji Kazimierza Pułaskiego. Witam serdecznie.
Witam serdecznie Państwa.
Pani profesor, czy rzeczywiście jesteśmy bliżej pokoju, czy to jest myślenie życzeniowe mediów, a może samego Donalda Trumpa?
Jesteśmy bliżej zawieszenia broni, natomiast nie pokoju. W tym momencie na długotrwałym pokoju zależy przede wszystkim Ukrainie, która potrzebuje, żeby ta wojna się zakończyła. Jest w ciągu tych lat prawdopodobnie w jednej z najtrudniejszych sytuacji. Stąd też rosyjska strona wyszła z pomysłem tych negocjacji, bo tak naprawdę ta pierwsza propozycja jest propozycją strony rosyjskiej w dużej mierze. Częściowo dyskutowanej jeszcze w Anchorage, ale tak naprawdę spisanej i przedstawionej w rozmowach ze Steve'em Witkowem. I Ukraina jest w trudnej sytuacji, bo nie tylko ta sytuacja się znacznie pogorszyła na froncie i na tym północnym oczywiście odcinku, ale też na południowym sytuacja wygląda coraz gorzej. Idzie bardzo trudna zima, nigdy nie było takich problemów z dostawami prądu dla obywateli. Oczywiście jest zmęczenie, jest demobilizacja, problemy z rekrutowaniem nowych osób do wojska, z poborem. No ale przede wszystkim osłabiona jest ukraińska administracja poprzez aferę korupcyjną, która oczywiście wstrząsnęła Ukrainą, ale też może prowadzić do bardzo poważnych przetasowań rządu, do których pewnie prezydent Zełenski nie za bardzo chce teraz dopuścić. Więc Rosjanie wybrali moment, w którym Ukraina jest najsłabsza. Wybrali moment również, w którym Donald Trump potrzebuje sukcesu międzynarodowego. I wybrali moment, w którym też rozumieją, że mogą grać w tą grę z Trumpem do jakiegoś momentu, ale w ostatnim miesiącu administracja amerykańska, ta nowa administracja pierwszy raz nałożyła nowe sankcje na Rosję dotyczące Lukoilu i Rosniewu. To były bardzo bolesne, to są bardzo bolesne sankcje. No więc rosyjska strona zdecydowała się usiąść do negocjacji. Natomiast wszystko, co słyszymy, to słyszymy, że to porozumienie, tak jak mówię, nie będzie to w mojej ocenie długotrwałe porozumienie pokojowe, raczej porozumienie, które będzie dawał oddech Rosji, no też Ukrainie. Natomiast to porozumienie, które się obecnie tworzy, no Rosjanie bardzo jasno mówią, że musi być oparte na tych założeniach szalenie niekorzystnych dla Ukrainy i dla naszego regionu, o których od Anchorage mówią właściwie w trybie ciągłym.
No tak, oczywiście, a pani profesor mówi o tym, że to jest tak, że Rosja postawiła swoje warunki. Ukraina to widać w takiej formie, oczywiście jest w dramatycznie trudnej sytuacji, ale na tych 28 punktach w całości nie może przyjąć, bo to jest de facto koniec jej suwerenności. Rosja będzie decydować, kto jest nazistą czy faszystą, a kto nie jest. Rosja będzie miała zmniejszoną armię, to znaczy Ukraina będzie miała zmniejszoną armię, a Rosja z tego skorzysta. A Rosja mówi, jeżeli nasze postulaty nie będą spełnione, to my nie zawrzemy żadnego porozumienia.
Tam są trzy sporne kwestie w tym momencie. Oczywiście część z punktów, jak rozumiem, już wypadło i mam nadzieję, że jest to prawda potwierdzone, że punkt dotyczący Polski został usunięty z tego porozumienia, ponieważ to była sytuacja kuriozalna zupełnie. Dlaczego w takim kontekście rozmieszczania rozmieszczania samolotów bojowych. Polska się znalazła w tym porozumieniu. Więc tam część rzeczy, z tego co rozumiem, już wypadło w dyskusjach. Część zostało zmienione. Natomiast pozostają trzy bardzo sporne kwestie. Pierwsze to oczywiście żądanie rosyjskie oddania całego Donbasu, chociaż go nie kontroluje i chociaż jest tam pas ufortyfikowań bardzo silnych, w które Ukraińcy inwestują od 2014 roku i tak naprawdę oddanie tego pasma, albo nawet sprawienie, że to pasmo będzie jakąś taką ziemią niczyją, zdemilitaryzowaną, dramatycznie osłabia możliwości obrony w przyszłości Ukrainy. To jest pierwsza rzecz, która podlega teraz jeszcze bardzo intensywnym rozmowom. Mamy też te kwestie związane z najważniejszym z punktu widzenia sprawą dla Ukrainy, to znaczy dwoma rzeczami. Po pierwsze, oczywiście, jak liczebne mają być wojska ukraińskie. Rosyjska strona zaproponowała 600 tysięcy. Dla ukraińskiej strony to jest nieakceptowalne. Na pewno ta liczba będzie większa. No więc tutaj trwają negocjacje. No i na końcu oczywiście kwestia najważniejsza dla Ukrainy, jaką jest gwarancja bezpieczeństwa. To znaczy, jeżeli Rosja złamie to porozumienie, jakie konsekwencje zostaną wobec niej wyciągnięte, jeżeli dzisiaj Ukraina osłabia się de facto poprzez szereg różnych koncesji na tym etapie, no to może to zrobić tylko i wyłącznie, jeżeli ma pewność, że Zachód, w tym przede wszystkim Stany Zjednoczone, w przypadku złamania tego porozumienia dadzą takie gwarancje, które zapewnią, że Ukraina jest chroniona i które odstraszą Rosję. A odstraszyć Rosji mogą tylko i wyłącznie gwarancje podobne do artykułu 5, które mówią, że w przypadku ataku na Ukrainę Rosja jest nie tylko w wojnie z Ukrainą, ale również jest ze Stanami Zjednoczonymi czy z państwami europejskimi. Ja mam dużo wątpliwości, czy Stany Zjednoczone się zgodzą na takie sformułowanie. Ale z punktu widzenia Ukrainy, no to nie mogą zrobić daleko idących koncesji, które oczywiście będą przywitane w Kijowie i we wszystkich miastach ukraińskich z olbrzymim rozgoryczeniem, nie oferując w zamian twardych gwarancji bezpieczeństwa Zachodu i przede wszystkim amerykańskich.
No dobrze, to teraz pytanie, po co Putin miałby przyjąć takie twarde gwarancje? Pani profesor powiedziała wprawdzie, że on też jest pod pewnymi względami na pewnym musiku, ale tylko pod pewnymi, z innej perspektywy jego sytuacja jest dobra. Dlaczego on miałby się zgodzić na zawieszenie broni teraz właśnie? Szczególnie jeśli, no, co wydaje się koniecznością, znaczy z ukraińskiego punktu widzenia nie ma innego wyjścia, także trochę europejskiego i amerykańskiego, jeżeli te dla niego ważne punkty zostaną odrzucone.
No właśnie, pytanie jest oczywiście, czy jak będzie wyglądało końcowe uzgodnienia i czy Rosja się na nie zgodzi. Ja mam wątpliwości, to jest pierwsza rzecz. Natomiast jeżeli miałaby się zgadzać, no to tylko i wyłącznie, jeżeli te gwarancje bezpieczeństwa byłyby bardzo niejasne lub byłaby przekonana, że Amerykanie z swojej części czy w jakiś tam sposób te gwarancje nie zostaną zrealizowane w przypadku ponownego ataku, bo chyba nikt nie ma wątpliwości w Europie, nie tylko w Polsce, ale w Europie, że to dla Putina nie kończy wojny. Nigdy nie chodziło o Donbas, nigdy nie chodziło tylko o Luhańsk, chodziło o podporządkowanie sobie całej Ukrainy. Dzisiaj Putin faktycznie rozumie, że w taki czy inny sposób ten Donbas musi zdobyć i to jest po prostu kwestia już wizerunkowa dla niego wewnątrz Rosji, ale to nie o to się toczy gra. No, gra się oczywiście toczy o całą Europę Środkową i Wschodnią, w tym również o flankę wschodnią natowską, a więc Polskę, a więc państwa bałtyckie. Chodzi o całkowite unieszkodliwienie Ukrainy, neutralizację Ukrainy jako potencjalnego aktora w obszarze bezpieczeństwa, to jest jeden, a drugie stworzenie pewnej neutralnej strefy buforowej składającej się właśnie z państw bałtyckich, Polski i tak dalej, a więc strefa, która jest też w jakiś sposób zdemilitaryzowana, przynajmniej w tym znaczeniu, że nie ma tutaj wojsk natowskich stacjonujących. No więc Putin gra w zupełnie inną grę na innym poziomie tej szachownicy. I dzisiaj to porozumienie no, daje mu jedną rzecz, jeżeli ono by weszło w życie, to znaczy zapewne dosyć szybkie, jeżeli nie natychmiastowe zniesienie sankcji, co da oddech rosyjskiej gospodarce. Rosyjska gospodarka jest w trudnej sytuacji, to nie ma co ukrywać. Też ten czteroletni wysiłek znacznie osłabił możliwości Rosjan w przyszłości, ale też chciałabym na to zwrócić uwagę, bo często się o tym zapomina i wiele osób o tym nie wie. Prawdopodobieństwo, że jednak w grudniu szefowie państw Unii Europejskiej przyjęliby propozycję Komisji Europejskiej, aby udzielić pożyczek Ukrainie w wysokości 140 miliardów, które byłyby zabezpieczone rosyjskimi zamrożonymi aktywami państwowymi, to jest bardzo prawdopodobne, że w grudniu, czyli za kilka tygodni, ta propozycja by przeszła. I wtedy de facto dałoby to Ukrainie kolejne 3 lata pełnego budżetowania. Zabrałoby to, o co Rosję najbardziej boli, to, że 200 miliardów euro ich pieniędzy rosyjskiego banku centralnego są zamrożone w bankach europejskich, tych przede wszystkim belgijskich i francuskich. Więc no, też Rosjanie próbują tego uniknąć za wszelką cenę. Jeżeli będzie porozumienie przed tym szczytem europejskim, no to oczywiście, zresztą w tym porozumieniu już była mowa, co ma się wydarzyć z tymi aktywami, tak? To już był pomysł, że połowa z nich będzie tworzyła jakiś fundusz, gdzie Rosjanie będą mieli coś do powiedzenia, Amerykanie będą mieli coś do powiedzenia, a druga połowa ma iść na ogólne inwestycje w relacje amerykańsko-rosyjskie. Więc pewnie Rosjanie obiecali Amerykanom, że za te pieniądze kupią, tak jak zresztą już wcześniej mówili, od Amerykanów Boeingi, bo potrzebują teraz właśnie odbudować całą swoją flotę komercyjną, która przez sankcje no, całkowicie podupadła, a to jest dobra okazja, żeby pokazać Trumpowi, proszę, dajemy ci 50 miliardów, dajemy ci 30 miliardów tu i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj też to się toczy walka o pieniądze i to ciężkie pieniądze. Rosja nie może sobie pozwolić na to, żeby te pieniądze trafiły na Ukrainę, bo to jest nie tylko strata u nich, minus 200 tysięcy, ale to jest w budżecie ukraińskim te plus 140 lub więcej miliardów euro.
Bardzo dziękuję profesor Katarzyna Pisarska, przewodnicząca Rady Fundacji Kazimierza Pułaskiego, politolożka ze Szkoły Głównej Handlowej była naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, do widzenia.